Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Rogulus. Marek Rogulski. Rocznik 1967. Artysta multimedialny, rzeźbiarz, malarz, performer, twórca wideo i fotografii, teoretyk sztuki, muzyk. Autor idei projektu Poza Postmodernizm, który realizuje w oparciu o prowadzoną przez siebie fundację TNS i galerię Spisz 7. A Spisz 7 wkrótce zniknie z wyspy Spiszów w Gdańsku.
Właśnie otworzyłem wystawę w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. To bardzo było też przygotowanie do tej wystawy bardzo czasochłonne i intensywne. Praktycznie od połowy listopada do połowy stycznia poświęciłem pracy nad realizacją Hiperbola. No a w międzyczasie wstępny demontaż już tutaj pomieszczeń adaptacji w Galerii Spisz 7, w Galerii Pracowni na Wyspie Spichrzów na Chmielnej 113, gdzie właśnie tą pracę przygotowywałem, więc taka troszeczkę była przeciwstawność kierunków działań. W roku 92 pojawiłem się na wyspie Spichrzów w ogóle, Spichlerz Deo Gloria. Wówczas za symboliczną kwotę od Skarbu Państwa udało mi się wynająć ten obiekt, gdzie z taką bogatą populacją gryzoni lokalnych musiałem sobie dawać radę i współżyć.
Nazwijmy rzeczy po imieniu, były to szczury.
Szczurami oczywiście. Znaczy, cała wyspa Spichrzów jest jakby ich tutaj swoistym siedliskiem i domem. Zresztą różne gatunki, muszę przyznać. Musieliśmy przetrwać wszystkie zimy tam. No, trwało to 2 lata. W 1997 znalazłem się po drugiej stronie ulicy Chmielnej we współpracy z Bałtyckim Bractwem Żeglarzy. Właściwie jestem tutaj od 18 lat. Od właściwie połowy lat 80. aktywnie uczestniczę w projektach artystycznych. Była grupa Pampers Maxi w 89 roku, ale tak do takich formalnych...
Z Robertem Kają.
Między innymi, tak. Sławkiem Górą i Sławkiem Laskowskim. Ale warto wspomnieć o takich właśnie formalnych, formalnoprawnych inicjatywach, jak Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Społecznych i Galeria C14. To pionierskie inicjatywy w ogóle na skalę polską, być może szerzej nawet, bo to na ruchu przecież demokratyzacji i tutaj tworzenie takiego obywatelskiego społeczeństwa, gdzie sami chcieliśmy decydować o tym, jak ma nasza działalność wyglądać, struktura prawna, określaliśmy statutowe zasady działania, funkcjonowania i te doświadczenia później się przydały też przy tworzeniu projektu Otwarte Atelier. Ja w międzyczasie powołałem Fundację 1000 Najjaśniejszych Słońc, TNS, w skrócie, która jest właśnie taką osobowością prawną, pozwalającą mi firmować pewne projekty. Ich rzeczywiście było dużo po łaźni, gdzie był projekt 2-letni znowuż Fundacji Otwarte Atelier, której tam byłem wiceprezesem, która razem z Wyspą, Totartem, właśnie z ramienia C14 współtworzyłem ten projekt. Ten pluralizm, różnorodność postaw w obszarze sztuki współczesnej, to było wartością, którą chcieliśmy realizować właśnie w dawnej łaźni miejskiej wówczas przy projekcie Otwarte Atelier. Okazało się to niemożliwe. Ta galeria, pracownia nosi nazwę Spisz 7, właściwie też od miejsca, prawda? Troszeczkę jak taka spiżarnia. No i trochę ten kontekst spichrzowy też pozostał w nazwie. Spichrzów, Gdańskiej Wyspy Spichrzów.
A nazwa fundacji 1000 Najjaśniejszych Słońc?
Budziło to skojarzenie z bombą atomową. Pamiętam, że to czasami w owym czasie, bo to był przecież wczesne lata 90. To jeszcze pewna taka wyrazistość obecna w nazwach nie była jeszcze całkowicie taka przyswajalna dla urzędników na przykład, czy też dla, po prostu też dla ludzi. Pewna wyrazistość, no, rzeczywiście kojarzy to z pewną eksplozją, jasnością, prawda, światłością i w pewnym sensie taką właśnie misję niesienia światła, świadomości, trochę patetycznie tak opowiem o tym. Sama fundacja ma w swoim statucie, znaczy integracji progresywnych form i przejawów działalności artystycznej, filozoficznej, naukowej, duchowej i społecznej, tak górnolotnie mówiąc właśnie, pewnego niesienia światła, świadomości jest zawarty w samej nazwie. No euforyczności można powiedzieć, prawda, też pozytywnie rozumianej.
Patrzę na ten napis, który tu jest na ścianie i pewnie niebawem nie będzie. Czy utraciłeś już ludzką postać? Ty to napisałeś?
Tak, tak. To jest cytat z jednej z pozycji Carlosa Castanedy, z jego powieści. Przywołany był przy okazji jednej z wystaw i pozostał już tutaj chyba z 10 lat. Jest takim tułem. Akurat w tym miejscu odbywają się koncerty. Pytanie, czy utraciłeś już ludzką postać? Nie ma tutaj wymiaru regresywnego, czyli utracenia tej postaci, ale raczej przekroczenia, czyli poszerzenia swoich możliwości, przekroczenia swoich ograniczeń. No ale to taka interpretacja pod presją twojego pytania uczyniona. Natomiast stanowiło to ciekawą ramę dla tych wystąpień koncertowych, które miały tutaj miejsce. Przypominam, gościłem i zapraszałem utytułowanych muzyków, jak i początkujących z obszaru współczesnej muzyki improwizowanej. Był tu i Zdzisław Piernik, i Jerzy Mazul, i Wojtek Mazulewski, Michał Gos, Tomasz Szwelnik, Olek Dziewanowski. W okresie właściwie szkoły podstawowej, niekiedy chorując i pozostając sam w domu, miałem okazję wysłuchiwać audycję drugiego programu Radia Polskiego, nagrań etnograficznych na przykład, z różnych obszarów świata. Była dla mnie o tyle inspirująca, że to wymagało na pewnym etapie mojego rozwoju, już późniejszym i nie tylko w kontekście muzyki, stawienia pytań o tym, czym jest ta nasza tożsamość przy pełnym zaangażowaniu w pewne projekty, na przykład muzyczne. One mogą dotyczyć pewnego pokładu emocjonalnego, czy też być intelektualnym zabiegiem, czy też próbą tworzenia nowych technik muzycznych, czy przeformułowaniem języka muzycznego w ogóle, czyli w abstrahowaniem się, co zresztą konceptualizm też w świecie muzyki na pewnym etapie mocno penetrował, więc dla mnie jest ciekawym punktem odniesienia między innymi ta muzyka, ale także kody językowe w sztuce współczesnej i sztuce archaicznej, i sztuce nowoczesnej. W ogóle zagadnienie, prawda, języka sztuki, także w muzyce, gdzie są pewne kody już dobrze rozpoznane, cała paleta konwencji chociażby muzycznych. Czy to wszystko możemy w jakiś sposób przewartościować? Zaczynałem od bardzo prostych instrumentów, właśnie w fazie takiej jeszcze wczesnomłodzieńczej. Z puszki od kakała i gumek recepturek zrobiłem sobie pierwszy instrument. To prosty rezonator, prawda, z gumkami, które naciągnięte były na jego pokrywce. To takie dosyć śmieszne, ale w gruncie rzeczy tego typu eksperymenty właśnie dają jakby wgląd w pewną naturę dźwięku, jeżeli możemy to tak w ogóle określić. I później bardzo szerokie spektrum instrumentów właściwie starałem się mieć kontakt, to były nawet instrumenty perkusyjne. To także przy wsparciu elektronicznych przetworników wkomponowywałem na przykład perkusje inne instrumenty, gitary, stworzone przez siebie proste instrumenty. Tu nie chodziło o rytmizację tylko, ale właśnie o pewną barwę brzmienia. Pytanie szło jakby dalej, że wszystko jest w pewnym sensie częstotliwością elektromagnetyczną tak naprawdę, którą nasze uszy percypują, nasze zmysły. Muzyka rodzi się w mózgu, tak naprawdę jest interpretacją. Oczywiście fale dźwiękowe rozchodzą się w powietrzu, prawda? Ale tak naprawdę wszystko to jest pewien rodzaj rezonansu właśnie lub pobudzenia instrumentu, które my wywołujemy. I drążenie tych zagadnień także poprzez wprowadzenie elektroniki, wówczas bardzo prostych przetworników, no bo to był właśnie rok 90, nadało taką z jednej strony archaizację, a z drugiej strony nowoczesność technologiczną. Ale wtedy już zacząłem także interesować się kontrabasem. I następnie w roku 92, właściwie bardzo późno zacząłem niestety, w stronę instrumentów dętych moje zainteresowania ewoluowały i to była trąbka i od tego czasu praktycznie dzień w dzień mam z tym instrumentem kontakt. Ćwicząc, to jest ta informacja zwrotna, instrument coś podpowiada też. Chyba ten aspekt oddechu. Możliwość wydmuchiwania w instrument swojego wnętrza dosłownie. Mnie fascynuje pewna możliwość takiej swobody i no, użyję tego słowa takiego przedęcia całego spektrum dźwięków. Odarcie do sedna możliwości instrumentu. Nie jest to jedyny sposób, tu nie jestem żadnym odkrywcą oczywiście, właśnie muzyka współczesna improwizowana dopuszcza i szuka wręcz nowych sposobów w ogóle podejścia do instrumentu. Oczywiście nie chodzi już tylko o instrument sam w sobie, w ogóle do tego fenomenu tworzenia muzyki, w którym angażuje się całe ciało wykonawcy na przykład. Przywołuję znowuż te programy, audycje drugiego programu już w latach przecież 70. i pewnie wcześniej, gdzie rejestrowano na przykład muzykę tworzoną tylko dźwiękiem kamieni u plemion pierwotnych. Oczywiście rozumienie, interpretacja tej muzyki, aby była jakaś pełniejsza, wymaga pewnej wiedzy tego, co dała nam nowoczesność, gdzie możemy osadzić te zjawiska muzyczne w pewnym spektrum właśnie języka muzycznego, ale to ciekawe, że podejście do muzyki, podobnie jak i postrzeganie świata, nawet linii prostych, kątów i tak dalej, wcale nie jest takie jednoznaczne, prawda? Że jesteśmy na tyle elastyczni jako gatunek ludzki w ogóle i także jako twórcze jednostki, że możemy otwierać się i formułować specyficzny język czy wrażliwość i odnajdywać możliwość działania artystycznego, choć nie jest ono do końca zdefiniowane z naszym dążeniem, prawda? W bardzo nieoczekiwanych miejscach czy zjawiskach właśnie dźwiękowych. Są zagadnienia związane bezpośrednio z tym, co każdy artysta określi jako sztuka. Nie jest to pojęcie do końca zdefiniowane, ale jest to poszukiwanie, które zawiera sobie wiele aspektów: estetyczny, społeczny, kontekst miejsca. Tutaj muszę troszeczkę szerszej jakby perspektywy dotknąć. Moja postawa artystyczna kształtowała się w zasadzie już gdzieś w połowie lat 80. poprzez różne inicjatywy, które miały charakter i społeczny niekiedy, i osobiste poszukiwania i próby rozgryzienia właściwie, czym jest właśnie język sztuki współczesnej, kultura współczesna, no bo wiadomo, wyrastałem w pewnym konkretnym otoczeniu, gdzie na przykład język malarski był jakoś zrozumiany, a język intermedialnej sztuki niekoniecznie, dlatego do pewnych wniosków musiałem dochodzić sam. Żywo zainteresowany tematem sięgałem i po publikacje, które jakoś przez żelazną kurtynę docierały do Polski, po wydawnictwa, z problematyką postmodernizmu jako takiego, z pojęciem tym spotkałem się już w połowie lat 70. przeglądając pismo Ameryka, wydawane przez ambasadę amerykańską, które jakoś tam moi rodzice pozyskiwali, gdzie na przykład o stylach architektonicznych. W tym kontekście to pojęcie się już pojawiało. Gdy w roku 85 zdałem egzaminy na uczelnię artystyczną, wówczas Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych, to tu dominowała pewna lokalna tradycja, prawda, malarstwa, czy wręcz koloryzmu wywodząca się ze szkoły sopockiej. Niewiele było punktów stycznych z językiem, który w owym czasie w demokratycznych społeczeństwach Zachodu ewoluował już od awangard dwudziestowiecznych, początku wieku, od tego duszampowskiego ready-made'u, który otworzył pytania o kontekst, to miejsce, czym jest galeria, jak się konstytuuje w ogóle kondycję dzieła sztuki i tak dalej. Więc w tą problematykę trzeba było dopiero wejść. Zresztą moja praca dyplomowa, która była już w roku 90, na Wydziale Malarstwa była absolutnie jakby samodzielnie zrobioną pracą intermedialną. To się związało troszeczkę z przemianami ustrojowymi. Nikt już nie polemizował z nowym językiem sztuki, ponieważ wiał wiatr historii. Nie przykładano już takiej miary malarskości do tych naszych dyplomów. To były właśnie pierwsze intermedialne dyplomy na tej uczelni, ale moja praca magisterska to była właśnie, dotyczyła ready-made Duchampa jako nowa jednostka myślenia. To było określeniem przez Jaspera Jonesa, amerykańskiego artystę, sformułowanym. To budowało mój horyzont pewien poznawczy właśnie, prawda? Czym może być nowa jednostka myślenia? Wcześniej odbyłem w połowie lat 80., pod koniec właściwie lat 80., kilka wycieczek na zachód, właśnie za tą żelazną kurtynę. Byłem i w Berlinie, i w Paryżu, gdzie w niemieckim mieście widziałem, jakiego impetu nabiera nowa ekspresja, wówczas nurt, który bardzo rezonował z pewnym politycznym przesłaniem niemieckim, gdzie na horyzoncie było gdzieś to zjednoczenie Niemiec być może. Poprzez sztukę pewien cały kulturowy ruch się wzbudzało, czy też artyści go inicjowali poniekąd, prawda? Z kolei w Paryżu miałem okazję oglądać instytucje, chociażby tak jak Muzeum Picassa, czy inne, w którym to środowisko kulturowe wygrywało swoje atuty właśnie poprzez sztukę. I mnie jako takiego przybysza z peryferiów tego świata oczywiście intrygowało to, że no jesteśmy na marginesie tego całego art worldu, który zresztą też jest światem samym sobie, zwłaszcza gdy już jest elementem rynku sztuki, to są już inne mechanizmy, ale jako intelektualna pewna kategoria, prawda, poznawcza, ta sztuka współczesna, więc to w roku 80 mnie właśnie skłoniło do współtworzenia grupy Pampers Max, że jesteśmy tymi niemowlakami wobec tego świata całego. I czym mogą być nasze propozycje? Przeniesienie na grunt Polski nowej ekspresji, na przykład w latach 80, nazwanie tego w ten sposób wręcz. To były właśnie takie cytowanie tych jakości, które pojawiały się w sztuce współczesnej na Zachodzie już przecież. Problematyka, z którą obecnie mamy do czynienia, cała ta demokratyzacja na przykład w sztuce współczesnej, pytania o to, to w latach 70 rozgrywano. I to nie są jakieś rzeczy, którymi możemy, w cudzysłowie powiem, podbijać świat, w tym sensie, że to nie są intelektualne jakieś nowe jakości czy pytania, które możemy postawić. I ja jako młody człowiek już właśnie na początku lat 90 starałem się zadać to pytanie sobie właśnie, czym mogłaby być nowa jednostka świadomości, myślenia w sztuce i jaki przeprowadzić tutaj eksperyment na samym sobie. Na samym sobie to przeprowadzić, ale o co chodziło? O ustawienie się w kontekście kolejnych epok, ale to nie chodzi o jakiś linearny, prosty rozwój ludzkości od prehistorii do współczesności przez mityczne struktury i tak dalej, ale właśnie chodziło o pewne struktury świadomości, te struktury poznawcze, które wyznaczają horyzont poznawczy. Inny on jest w światopoglądach archaicznych, plemienny, inny w magiczno-mitycznych, inny w nowoczesności i w postmodernizmie wreszcie. I chodziło o to, aby na samym sobie przeprowadzić ten proces. Oczywiście było to zarazem bardzo intuicyjnym poszukiwaniem, umotywowanym i uwarunkowanym okolicznościami życia osobistego, zarówno jak i społecznego, bo inicjatywy społeczne realizowałem w tym czasie, ale najważniejsze było to drążenie, rycie jakby w sobie. I to jest jakby pewna kategoria, którą ja proponuję. Wydobycie, zbadanie poprzez samego siebie tego, czym jest historia, bo historia jest wewnątrz nas. Tak jak o tym rezonowaniu z tymi różnymi pokładami muzyki sobie rozmawiamy. Podobnie i potencjały kulturowe są nasze obecne. Od archaicznego poziomu, od seksualizmu, poprzez pewne magiczne, mityczne wyobrażenia o świecie, konstruowania idei, wreszcie poprzez taką czystą, pragmatyczną racjonalność analityczną. Ale na pewnym etapie ta analityczność nie wystarcza. Także to badanie samego języka sztuki i tak dalej, prawda? Analityczność jest... Przepraszam.
Myślałam, że szczur.
Na szczęście nie są aż tak śmiałe.
Ale są tu.
Wiesz co, sporadycznie tak. No.
Ale nie mają tu za bardzo co jeść chyba.
Nie mają. Natomiast same są zjadane niewątpliwie przez bogatą populację tchórzofretek, które gnieżdżą się tu na dachach.
I tchórzofretka daje sobie radę ze szczurem?
Świetnie sobie daje, chociaż nie obserwowałem tego na własne oczy, ale rzeczywiście populacja jest duża i chyba one tutaj zdominowały ten teren. No, są też śmietniki. Moi sąsiedzi twierdzą, że widzieli lisa tutaj nawet na tym terenie, wśród tych kanałów. I co bardzo możliwe, bo często goszczę w Oliwie, widziałem lisy właśnie biegające, więc tam też może mają swoje jakieś schowki. Także Gdańsk obfituje w bogatą faunę w różnych miejscach.
Wróćmy do ludzkiej postaci.
Zacząłem używać wtedy kamery, jakby obserwować samego siebie. Dla mnie było ważne, żeby ukazać siebie jako element tego procesu właśnie transformacji, który zakładam. Czyli nie są to tylko przedmioty, które się wytwarza, nie są to tylko sytuacje, ale jestem elementem tego. I stąd też wówczas malowałem się w takie, zresztą to na dyplomie, wówczas zrealizowaliśmy z Piotrem Rzykowskim jako Ziemia Mindelwilm koncert, który był częścią tego dyplomu właśnie. To już ta intermedialność też dochodziła do głosu. I to też właśnie ukazanie poprzez pomalowanie siebie w taki sam sposób, jak element własnej instalacji, którą prezentowałem. To były tak jakby krowie łaty wówczas, prawda? Miałem też fragment takiej krowiej skóry na sobie. Ja wychodziłem wówczas z tej takiej autoironicznej postawy jeszcze Pampers Maxowej właśnie tego etapu, tej grupy Pampers Maxi, gdzie jako taki ironista troszeczkę patrzyłem na siebie. No nasze takie skórki z podłogi mieszczańskiego domu, prawda? Krowie skóry, prawda? I to taka jakby energia, która jest przeintelektualizowana, hiperintelektualizm, prawda? Rozważania już wówczas o jakimś tam postmodernizmie i tak dalej, i tak dalej. I wówczas właśnie ten mój program artystyczny postulował to, aby doprowadzić tą energię przez te wszystkie poziomy na samym sobie. I ten rok 90 był o tyle przełomowy, że wówczas rozpocząłem realizację projektu pewnego artystycznego. Poprzez te różne inicjatywy galeryjne, pracownie, ale przede wszystkim własną praktykę drążenia pokładów świadomości, transformacja zarazem poprzez badanie przeszłości, móc sformułować jakieś wnioski na temat przyszłości. I tak ten projekt się rozwijał, aż w końcu w roku 1999 mogłem sformułować takie pytanie, czy postulat, czy kwestie poza postmodernizm, prawda? Czy właśnie jakąś szerszą strukturę świadomości jesteśmy w stanie zbudować. Oczywiście nie da się tutaj w tak krótkiej rozmowie poruszyć tych kwestii, bo one są jakby no, wielowymiarowe, dotyczą wielu punktów widzenia i analizy.
Ale można poczytać twoje teksty.
To też jest istotny jakby element mojej działalności, właśnie przygotowywać publikacje, wydawać publikacje, działać w obszarze teorii sztuki, no i to znajduje wyraz też w projektach, do których zapraszam innych artystów. Udało mi się wykreować też parę takich pojęć, wokół których ogniskuję pewne postulaty, jak właśnie ten, nazywam to tak złożony sposób, kontekstualizmem abstrakcyjnym, art ready, gdzie całe pojęcia kulturowe używa się w języku sztuki, gdzie się wprzęga, prawda? Zresztą ten mój proces właśnie sięgania do kolejnych pokładów świadomości poprzez te epoki, umownie rozumiane, bo to nie jest linearny proces, to wszystko jest obecne, możemy tego dotykać, ale co było istotą każdego poziomu świadomości? Na sobie samym zbadanie, prawda? Wyłuskanie tej esencji, czym jest podmiot, jakimi kryteriami opisujemy rzeczywistość, jaki język tworzymy, no i pewne postulaty, nowy totalizm, prawda, którym jest ta próba odniesienia do pewnej domniemanej całości, która jest pewną hipotezą oczywiście, ale trzeba sobie zakładać pewne jakby punkty dotarcia, nawet hipotetyczne, aby rzeczywiście przekraczać tą intelektualną kategorię sztuki współczesnej, bo inaczej możemy no, tylko nawiązywać do dokonań innych, przynosić na grunt lokalny, a nie o to chodzi. I to mnie intrygowało zresztą właśnie od początku. Co możemy wytworzyć też w tym lokalnym kontekście, coś, co będzie pewną wartością no, niespotykaną, no chociażby za naszą zachodnią granicą, prawda, która już była bogatą, nasyconą świadomością no, postmodernistyczną od lat 70. Jaki możemy punkt widzenia inny wnieść, taki, który może być jakąś propozycją, także intelektualną, no, chociażby intelektualną. Ja to tak zarysowałem w tych diagramach, chociażby, które są prezentowane obecnie na wystawie Hiperbola, gdzie zastosowałem to jako pewną figurę interpretacji procesu ewolucyjnego, prawda, gdzie percepcja, koncepcja, kompozycja, działanie w sztuce to nie tylko już myślenie, nie tylko percepcja, nie tylko oddziaływanie, nie tylko analiza i koncepcyjne działanie, ale także właśnie myślenie całością, posługiwanie się, a może nawet podniesienie do n tej potęgi całej tej struktury. To już oczywiście trochę tak zagadkowo o tym opowiadam, ale odsyłam rzeczywiście do swoich wydawnictw i publikacji, gdzie staram się drążyć ten temat. Jak każdy inny artysta, działam w pewnym kontekście kulturowym. Na przykład to, że teraz rozmawiamy, jest też wynikiem ukształtowania przez pewne tło kulturowe, że nauczyłem się, jak w procesie dorastania, werbalizowania własnych myśli i tak dalej. Wymaga to obecności osób dorosłych we wczesnych etapach dzieciństwa, aby pewne połączenia nerwowe w ogóle wykształciły się w naszych mózgach, dzięki którym możemy się porozumiewać w ogóle w ten sposób. Inaczej prawdopodobnie też dalibyśmy sobie radę w środowisku natury, czy zdobywając pożywienie, ale nie potrafilibyśmy odczytać koncepcji intelektualnych, czy na przykład systemów przekonań. Kultura, środowisko, technologia wpływa w olbrzymim stopniu na to, jak interpretujemy świat. Także to, z czym ja się zetknąłem jako młody człowiek, na przykład wydawnictwo Leszka Brogowskiego, Sztuka w obliczu przemian, kontakt z wybitnymi tu osobowościami naszej sceny trójmiejskiej, z Witosławem Czerwonką chociażby, ale także z młodymi ludźmi, aktywiści Totartu, z którymi współtworzyłem między innymi właśnie Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Społecznych, galeryjne projekty, przez publikacje, w jakieś oddziaływanie i wymianę, interakcję no, społeczną czy kulturową szerzej rozumianą. I to ciekawe, bo tu się jakby pewne nowe spostrzeżenia zawsze dochodzą, prawda, że jak innymi światami, światami sobie, samymi w sobie właśnie jest podejście artystyczne, czyli to, co nazywamy sztuką, zakłada pewne inne rozwiązania niekiedy niż pewien kulturowy środek ciężkości. I że są to światy same w sobie, znaczy innymi prawami się nieco rządzą, kultura i sztuka. I to jest takie istotne spostrzeżenie, które wynika z zaangażowania w oba te obszary.
Mm. Gdzie się podziejesz teraz, jak tu wejdą, nie wiem, buldożery pewnie, tak? To będzie zburzone wszystko.
Najprawdopodobniej ten obszar zostanie wyczyszczony jakby z tych obiektów, które nie mają tej cezury konserwatorskiej. Do końca marca praktycznie zapadną już chyba jakieś decyzje konkretne inwestorskie. Można oczywiście zakładać, że inwestorzy dopuściliby jakąś formę kontynuacji tutaj przez jakiś etap, z tym, że ja nie mam umocowań prawnych. To wszystko funkcjonowało niemalże na zasadzie skłotu, a sporo udało się zrobić w tych warunkach, w tym minimum. Ja będę starał się podjąć oczywiście jakieś rozsądne rozmowy, niekoniecznie w kontekście tego miejsca. Natomiast zawsze pozostaje ta pierwotny punkt odniesienia mojej działalności. To już jest taka ostateczność oczywiście. Szkoda byłoby, gdyby tylko do tego miałbym zawęzić swoją działalność, ale zawsze pozostaje morena polodowcowa. Coś, co było pierwotnym też takim źródłem inspiracji odsyłających mnie do badania tych kultur i tego, jak myślimy o świecie, czyli myślenia o prehistorii. Przecież ta morena polodowcowa wokół Trójmiasta 15 tysięcy lat temu, gdy ten lodowiec się cofał, pozostawił te wzgórza, wyrzeźbił je praktycznie i ja dorastałem bezpośrednio w otoczeniu właściwie tych moren na ulicy Wita Stwosza właściwie i Polanki, to miałem bliski kontakt z tym miejscem i to było też inspiracją ciekawą, bo takim właśnie to jest taki właśnie dobrze rozumiany lokalny kontekst, ale który odsyłał myślenie ku szerszym aspektom, ku prehistorii, ku całej tej geograficznej spuściźnie i zmienności też tego obszaru, co miało powiązania z tym, co działo się gdzieś na krańcach Azji Wschodniej, gdzie koczownicze ludy odparte przez Chińczyków podążały na zachód, wypierały tamtych nomadów i tak dalej, co po upadku Cesarstwa Rzymskiego powodowało napływ wieloetnicznej ludności na tereny europejskie. Więc to są ciekawe wszystko takie elementy, które też budują szerszy obraz tej naszej obecnej kultury i przemian, którym jesteśmy poddani i rozumieniu samych siebie i języka, którym się posługujemy, w sensie myślenia o świecie, prawda, o tym, kim jesteśmy i jak postrzegamy kulturę, jak rozumiemy kulturę, na jakim etapie cywilizacyjnym jesteśmy i tak dalej, i tak dalej.
No to artysta jest nomadem w sensie metaforycznym.
Na pewno, to jest nawet zresztą pojęcie bardzo popularne obecnie w takim kulturotwórczym podejmowaniu czy miejsca, czy roli artysty. Wszyscy jesteśmy nomadami. Zresztą na swojej wystawie w PGS-ie do tego się troszeczkę odniosłem. Proszę przechodzić. Komunikat, który pada nieustannie na tej wystawie, jest troszeczkę takim nawiązaniem do tej koncepcji przechodzenia pomiędzy różnymi pracami, ale w szerszym sensie to też takie proszę przechodzić, że wszyscy w tym łańcuchu życia przechodzimy po prostu i proszę przechodzić. Proszę przechodzić.
No i na pewno ci smutno to opuszczać.
No na pewno, to pewnego przewartościowania wymaga taka sytuacja. Wiesz, pewien kapitał jakby artystyczny czy kulturowy jednak poprzez 20 lat działalności się wytwarza. Nie? I teraz jest pytanie, czy przekonywać urzędników do jakiejś koncepcji, czy raczej przyjąć, poddać się pewnej sytuacji, bo to tak filozoficznie mówiąc, nigdy nie wiemy, co jest mądrzejsze w pewnym sensie. Starałem się wygrać też tą wartość właśnie tego śmietnika kulturowego, cywilizacyjnego też. Więc miejsce jakieś wpływ, znaczenie ma. Ale to bardziej sama filozofia może tego właśnie, tego recyklingu takiego. To może zaistnieć wszędzie praktycznie. Nie?
Na Wyspie Spichrzów rozmawiałam z Markiem Rogulusem Rogulskim. Wykorzystałam jego utwory improwizowane z płyty Procesor Mamut. Audycję zrealizował Tomek Cybula.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2015.